A w Poranku Wnet połączenie telefoniczne z Pawłem Bobołowiczem, który dojechał do tej strefy przyfrontowej na wschodzie Ukrainy. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dojechałeś i co ujrzałeś?
Jestem na wschodzie Ukrainy, jestem kilkanaście kilometrów od Debalcewa w strefie frontowej. Debalcewo, Gorłowka to te miejsca, gdzie szczególnie w 2015 roku trwały bardzo ciężkie walki, ale one zresztą trwały też i w 2016 roku, a tak jak mówią żołnierze i teraz też cały czas słychać wystrzały, to nie jest tak, że ta wojna tutaj się nie zakończyła. Przede wszystkim zresztą widać jej ślady, wiele domów jest zniszczonych. W miejscowości po stronie ukraińskiej mieszka tysiące przesiedleńców z tej strony, która jest opanowana przez tak zwanych separatystów. Ja dotarłem tutaj dzisiaj w nocy, trafiłem do jednej z kompanii medycznych ukraińskich. Akurat na tym odcinku dzisiaj w nocy było w miarę spokojnie, ale też medycy musieli wyjeżdżać na linię frontu. Niestety od kilku dni ten bilans ofiar po stronie ukraińskiej jest tragiczny. Codziennie dochodzi do ofiar śmiertelnych, giną ukraińscy żołnierze, tak zwani separatyści, prorosyjscy separatyści wykorzystują moździerze, strzelają też z tej broni, która jest zabroniona porozumieniami mińskimi, czyli sytuacja tu pozostaje dalej napięta. Ja jeszcze nie mogłem porozmawiać z mieszkańcami, dopiero udało mi się dotrzeć do takiej pierwszej miejscowości, gdzie budzi się pomału do życia, ale oczywiście przez te najbliższe dni, które przypomnę, że poprzedzają ukraińską Wielkanoc według kalendarza juliańskiego, będę chciał porozmawiać tutaj w strefie przyfrontowej zarówno o tej sytuacji, która jest związana cały czas z wojną, z piątym rokiem tej wojny na Ukrainie, ale też będę chciał porozmawiać, jak Ukraińcy oceniają zmiany polityczne, które nastąpiły w Kijowie i wybór Wołodymyra Zełenskiego, bo przypomnę, że Wołodymyr Zełenski, szczególnie na wschodzie, jego kandydatura cieszyła się dużą popularnością. W drugiej turze to te regiony głosowały, regiony centralne i południowe głosowały przede wszystkim na Wołodymyra Zełenskiego. Będę starał się rozmawiać z mieszkańcami, a dlaczego właśnie na niego postawili, co oczekują od nowego prezydenta też w kontekście tych wydarzeń wojennych. Ale oczywiście staram się też śledzić wydarzenia w Kijowie, bo tam teraz jest bardzo gorąco. Można powiedzieć, że atmosfera w Kijowie to wręcz taka polityczna burza. Wszystko wrze i ciężko jest się zorientować, w którym kierunku to wszystko może dalej pójść. Wczoraj rozpoczęło się posiedzenie Rady Najwyższej i to wydarzenia w Radzie Najwyższej też mają bardzo burzliwy charakter. Przypomnę, że Wołodymyr Zełenski nie ma na razie swojej frakcji parlamentarnej w Radzie Najwyższej, ale już znaleźli się deputowani, którzy wyraźnie zaczynają ustawiać swoją polityczną grę pod nowego prezydenta. Wczoraj doszło do pierwszej próby odwołania przewodniczącego Rady Najwyższej Andrija Parubija. Zaczęto zbierać podpisy pod odwołaniem Parubija. Wszystko to jest związane z tym, że wcześniejsze odwołanie Rady Najwyższej, której kadencja kończy się w październiku tego roku, wcześniejsze odwołanie umożliwiłoby przyspieszenie wyborów i uniemożliwiłoby dokończenie prac w tej Radzie Najwyższej, której z Wołodymyr Zełenski nie ma na razie większości. Najnowsze sondaże pokazują, że partia Sługa Narodu to partia, która zgłosiła Wołodymyra Zełenskiego na kandydata na prezydenta i partia, która oczywiście nazywa się tak jak serial, w którym Wołodymyr Zełenski grał główną rolę, czyli grał prezydenta, ta partia może liczyć na 12% poparcie i mogłaby być jedną z najsilniejszych, a może nawet najsilniejszą siłą polityczną w przyszłym parlamencie. No niewątpliwie otoczeniu Wołodymyra Zełenskiego zależy, żeby wybory przeprowadzić jak najszybciej, bo jego popularność w ciągu najbliższych miesięcy może też topnieć, o ile nie uda mu się zrealizować jego obietnic wyborczych, a przypomnę, że te były bardzo rozbudowane i daleko wykraczały poza kompetencje prezydenta i pozycję prezydenta zgodnie z ukraińską konstytucją. Wołodymyr Zełenski obiecywał, że zakończy się epoka biedy, tak brzmiało jedno z jego haseł, obiecywał podwyższenie w minimalnej pensji, obiecywał też bardzo wysokie zarobki, na przykład dla nauczycieli, to ciekawe w kontekście też tego, co dzieje się w naszym kraju, padała taka suma 4000 dolarów. Ukraińcy rzeczywiście bardzo rozbudzili swoje oczekiwania, też jeśli chodzi o ukrócenie tych patologicznych zjawisk, takich jak korupcja, oligarchizacja życia. No jeżeli to szybko nie nastąpi, to być może Wołodymyr Zełenski musiałby się zmierzyć z takim problemem, jak ma Emmanuel Macron we Francji i protestami, a tego na pewno chciałby uniknąć. Stąd też te działania w Radzie Najwyższej. A ta Rada Najwyższa nie chce na razie odpuścić i chce realizować swój program, między innymi ważną ustawą, która ma być przyjęta zresztą w tym tygodniu, to jest ustawa o ukraińskim języku, która ma wzmocnić pozycję języka ukraińskiego. Przypomnę, że sam Wołodymyr Zełenski jest przede wszystkim rosyjskojęzycznym, ale w czasie kampanii wyborczej, a już szczególnie po wyborze na prezydenta, zaczął używać języka ukraińskiego, a jak ostatnio ukraińskie media informują, nawet zamierza wynająć specjalnego nauczyciela, który ma go nauczyć lepiej języka ukraińskiego, czyli podobno prezydent elekt jeszcze na razie język ukraiński też zamierza wspierać. Mimo wszystko ta Rada Najwyższa chce dokończyć swoje prace i niewątpliwie będzie starać się odciągać w czasie inauguracji nowego prezydenta. Cały czas do inauguracji nowego prezydenta swoje obowiązki pełni prezydent Petro Poroszenko. I właściwie jak Radzie Najwyższej uda się to odciągnąć, to może mieć jeszcze ponad miesiąc sprawowania swojej władzy i w tym czasie wiele jeszcze na Ukrainie może się wydarzyć.
A powiedz, czy udało ci się porozmawiać z żołnierzami albo z kimś, kto stacjonuje na wschodzie Ukrainy a propos wyborów? Czego się spodziewają? Jakich decyzji nowego prezydenta w sprawie konfliktu z Rosją?
Przepraszam Krzysztofie, ale przerwało nam połączenie i nie usłyszałem pierwszej części pytania. Czy mógłbyś powtórzyć?
Czy udało ci się porozmawiać z tymi, którzy są na wschodzie Ukrainy, z żołnierzami albo z kimś, z kim jechałeś na wschód Ukrainy na temat wyborów? Jakie są tam nastroje wśród wojska? Jeszcze ci się nie udało.
Nie, rzeczywiście z żołnierzami już rozmawiałem, od razu w nocy rozmawialiśmy. Temat wyborów jest tutaj oczywiście bardzo popularny. No jest zrozumiałe, że nikt nie chce w sposób oficjalny na ten temat się wypowiadać, ale akurat jestem w takiej jednostce wojskowej, gdzie bardzo duża część żołnierzy jest z zachodniej Ukrainy, no i nie ukrywają swojego rozgoryczenia wynikiem wyborczym. Oni też są zdenerwowani i nie wiedzą, co to może oznaczać dla nich, zarówno dla kraju, ale też dla ich sytuacji bezpośrednio tutaj na froncie. Przypomnę, że Wołodymyr Zełenski w czasie kampanii wyborczej mówił o tym, że żeby zakończyć wojnę na wschodzie, wystarczy przestać strzelać. Ukraińscy żołnierze są sceptyczni co do takiej możliwości zakończenia konfliktu. Oni tutaj obserwując sytuację codziennie uważają, że to jest po prostu nierealne i mają świadomość, że zakończenie tego konfliktu nie zależy od nich, a zależy od Moskwy. Natomiast przestanie strzelania przez nich, to tak jak wczoraj zresztą mówili, to oznacza, że musieliby się poddać. No, te osoby, które tutaj funkcjonują, związane z ukraińską armią i jeszcze, tak jak powiedziałem, dodatkowo pochodzące z zachodnich regionów Ukrainy, gdzie przecież Petro Poroszenko otrzymał zdecydowanie lepszy wynik niż tutaj bezpośrednio na wschodzie w Ukrainy, oni jednak stawiają na byłego prezydenta i na tą politykę, przynajmniej w sferze obronności, którą Petro Poroszenko prowadził. Przypomnę, że jego jednym z głównych haseł kampanii wyborczej była właśnie armia i ukraińscy żołnierze mogli odczuć zmiany przez te 5 lat, jeśli chodzi o ich zarówno wyposażenie, jak też o zarobki, które zdecydowanie wzrosły. Zresztą najlepszym dowodem tego jest fakt, że wielu żołnierzy po prostu decyduje się na pozostanie w armii ze względów właśnie finansowych, przedłuża swoje kontrakty, ponieważ mają świadomość, że w ten sposób mogą zarobić pieniądze, których nie są w stanie zarobić nawet w swoich regionach, gdzie bardzo często po prostu nie ma pracy, albo ta praca jest słabiej opłacana niż praca, czy niż bycie po prostu żołnierzem.
Państwo wybaczą, że jest zła jakość połączenia, ale Paweł Bobołowicz jest na wschodzie Ukrainy, więc to dlatego. Też sojusze polityczne się odwracają. Nie wiem, czy Paweł Bobołowicz w ogóle słyszy to, co teraz mówię, bo chyba Już nie mamy połączenia. Premier Chreussmann,
słyszymy.
Premier Chreussmann odwrócił się od prezydenta Poroszenki, powiedział, że nie pójdzie razem z nim na wybory parlamentarne, a naczelny rabin Ukrainy pogratulował Zełenskiemu i obiecuje pomoc całej wspólnoty ukraińskich Żydów dla nowego prezydenta. Co to oznacza? Jak duża jest ta wspólnota Żydów ukraińskich?
Co do premiera Chreussmanna, to trudno powiedzieć, na ile to jest zabieg taktyczny, a na ile to jest rzeczywiście jakiś pomysł polityczny, który by oznaczał porzucenie Petra Poroszenki. No, niewątpliwie nikt nie chce z prezydentem tonąć. Wszyscy mają świadomość, że on jednak przegrał wybory i nawet wśród tych 25% wyborców, którzy poparli Petra Poroszenki, to wcale nie oznacza, że wszyscy zagłosują teraz na przykład na jego formację polityczną, która będzie kandydować do Rady Najwyższej. Wręcz przeciwnie, można liczyć, że te głosy rozdzielą się na różne formacje. Być może dlatego Wołodymyr Chreussmann myśli o budowaniu swojej formacji, która nie miałaby tego obciążenia związanego z Petrem Poroszenką jako osobą. Ja może jeszcze dodam, bo ostatnio przeprowadziłem bardzo dużo takich rozmów właśnie na Kijowskiej ulicy. Jednym z argumentów, który okazał się bardzo trafiony w czasie kampanii wobec Poroszenki czy przeciwko Poroszence, to był argument dotyczący jego wzbogacenia. Wołodymyr Zełenski mówił o tym, że Poroszenko wzbogacił się w czasie swojej prezydentury 85-krotnie. I bardzo często moi rozmówcy właśnie ten argument powtarzali. No nic dziwnego, że teraz nawet siły, które nie utożsamiają się z Zełenskim, nie do końca też muszą iść w pełnym sojuszu z Poroszenką. Ale z drugiej strony wiele środowisk uważa, że to Poroszenko jest naturalnym liderem i że on powinien jednak być na czele opozycji. Zresztą Poroszenko taką deklarację złożył w poniedziałek w czasie wielotysięcznego wiecu, który odbył się pod sekretariatem prezydenta. Relacjonowałem ten wiec wczoraj na antenie. Natomiast rzeczywiście naczelny rabin Ukrainy pogratulował Wołodymyrowi Zełenskiemu. Środowiska żydowskie na Ukrainie są bardzo silne. To ma całkowicie inne zabarwienie. To też jest bardziej w jakiś taki sposób naturalnie przyjmowane niż rozmowa o środowiskach żydowskich w Polsce. Tutaj większość osób właściwie w żaden sposób nie ukrywa ani swojej przynależności etnicznej, a czasami z tego tworzy też pewien taki znak rozpoznawalny. No przypomnę właśnie, że polityczny sponsor, czy ten, który wspiera, czyli wspierał od dawna Wołodymyra Zełenskiego, czyli oligarcha Igor Kołomojski, to jest człowiek, który zresztą jest współtwórcą takiego terminu żydobanderowcy. To on przecież tworzył i wspierał bataliony ochotnicze na wschodzie Ukrainy w 2014 roku i pokazywał, że ukraińscy Żydzi są tą częścią, która wykazuje się bardzo dużym patriotyzmem i stawia czoło rosyjskiej agresji. Kołomański też pełni wysokie funkcje w Europejskiej Unii Żydów i rzeczywiście on akurat tego aspektu nie ukrywa, ale pytany o swoje możliwe pochodzenie, czy właściwie nie pytany bezpośrednio Wołodymyr Zełenski, bo wciąż on jednak ma taki ograniczony kontakt z nawet z mediami na Ukrainie, ale pytany o to jego szef, jego rzecznik Dmytro Razumkow stwierdził, że pochodzenie narodowościowe kandydata na prezydenta, bo to pytanie jeszcze padło w czasie kampanii wyborczej, jest jego prywatną sprawą i on do tego nie zamierza się odnosić. Odniósł się do tego w jednym z wywiadów Igor Kołomojski, który potwierdza w jakiś sposób, że Wołodymyr Zełenski rzeczywiście ma takie samo pochodzenie jak on sam. No, nic dziwnego, że to środowisko w ten sposób też może popierać Zełenskiego. Naczelny rabin stwierdził, że dołoży wszelkich starań właśnie we wsparciu nowego prezydenta Ukrainy, ale to nie jest nic takiego bardzo szokującego, bo poprzedni prezydent też z takiego wsparcia wielokrotnie korzystał.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję ze wschodu Ukrainy. Tam jest Paweł Bobołowicz. Kolejne informacje w Radiu Wnet oczywiście. Dobrego dnia, Pawle, ci życzę.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam naszych słuchaczy i ciebie też.
Jest godzina 9:25. Jest godzina 9:27. Gościem poranka wnet jest Marcin Palade, politolog, człowiek, który zna kuchnię polityczną. Dzień dobry,
dzień dobry
panu.
Dzień dobry panie redaktorze, no dzień dobry państwu.
To jak wygląda ta kuchnia polityczna? Patrzymy na wybory do Parlamentu Europejskiego
i mamy daleko idącą stabilizację, jeśli chodzi o poparcie dla partii politycznych, bo to już drugi miesiąc, kiedy ośrodki badania opinii publicznej mierzą preferencje Polaków. Zmiany są bardzo niewielkie, przesunięcia bardzo niewielkie, czyli pomimo tego, że każdego dnia mamy dziesiątki newsów, które powinny zmieniać preferencje, te preferencje są, tak jak powiedziałem na wstępie, stabilne.
Dlaczego?
To jest obserwacja z już 3 lat, czy 3,5 roku od momentu przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli od późnej jesieni 15 roku. Obserwacja sprowadzająca się do tego, że jest stabilne poparcie dla partii rządzącej i stabilne dla partii opozycyjnych. Innymi słowy, te wszystkie zabiegi służące temu, żeby zwiększyć znacząco poparcie dla jednej czy drugiej strony, nie przynoszą efektu. To oznacza, że Polacy od mniej więcej 4 lat w swoich sympatiach politycznych pozostają stabilni.
Nawet tak wielka akcja jak strajk nauczycieli nie zmienia poparcia społecznego i preferencji wyborczych?
Tych akcji, przypomnę, od wyborów 15 roku było bardzo dużo, tych organizowanych przez opozycję, choćby słynna okupacja Sejmu, która miała wywrócić sondażowe słupki, teraz strajk nauczycieli. Co jakiś czas, tu takie drobne wtrącenie z mojej strony, gazeta, która nie jest mi z całą pewnością bliska, czyli Gazeta Wyborcza, informuje Polskę i świat o tym, że oto jest kolejny przełomowy sondaż, który ma wywrócić wszystko do góry nogami, po tym jednym sondażu dla Wyborczej, tak cyklicznie mniej więcej co pół roku, wszystko wraca do normy, czyli jest stabilnie.
Ale z drugiej strony wielkie programy socjalne, piątka Kaczyńskiego też nie zmieniła, nie przesunęła preferencji wyborczych.
Znaczy, jak popatrzymy na wynik Prawa i Sprawiedliwości z wyborów w 15 roku i w tej chwili tą średnią, którą obserwujemy w kwietniu, to mamy delikatne przesunięcie na plus, ale myślę, że apetyty ze strony partii rządzącej były takie, żeby dojść do poziomów, które na przykład ma Viktor Orban, jego Fidesz od lat na Węgrzech, czyli to dotykanie 50% w sondażach.
Pojawiły się dwie nowe siły polityczne, Partia Wiosna i Konfederacja. Jednak mają poparcie społeczne i to poparcie społeczne nie przekłada się na wyniki dwóch największych partii?
W jakiejś mierze się przełożyło na starcie Partii Wiosna, dlatego że w sondażach tuż po powstaniu tej formacji mieliśmy spadek istotny statystycznie Platformy Obywatelskiej, ale w sytuacji, w której doszło do połączenia wielu sił w koalicję europejską, ten duży spadek Platformy został w jakiejś mierze zniwelowany i Wiosna się ustabilizowała na poziomie 7-8%. Co do Konfederacji, no to nie jest to z całą pewnością nowy twór, dlatego że w skład tej formacji wchodzą dwie partie, które są obecne od lat na scenie politycznej, czyli Korwin i Ruch Narodowy.
Ale połączone siły mogą dać możliwość przekroczenia progu wyborczego.
Tak, oczywiście jak patrzymy na sondaże Konfederacji, to większość z nich pokazuje, że ona się plasuje pod progiem wyborczym, ale są takie pojedyncze pomiary, które pokazują, że to ten próg wyborczy może zostać przekroczony. Myślę, że w dużej mierze to będzie zależało od stopnia mobilizacji, dwa od przepływów na linii między Konfederacją a Kukizem i po trzecie wreszcie od frekwencji wyborczej.
Jaka pana zdaniem będzie strategia partii na ten miesiąc wyborczy? Rozmaitych partii politycznych. Gdzie będą chciały co ugrać i co mogą zrobić i jakim hasłem wyborczym mogą zjednać sobie ten 1-2% wyborców, który przechyli szale zwycięstwa na którąś ze stron.
Myślę, że wspólnym mianownikiem dla wszystkich partii, które startują, mamy 6 komitetów ogólnopolskich, będzie mobilizacja. Tu zapewne nie będzie żadnej różnicy, czy to jest formacja stojąca się w centrum, na prawo czy na lewicy. Wszystkie one będą zabiegały o to, żeby ich wyborcy, ich sympatycy poszli i zagłosowali. Wiemy, że w przypadku wyborów europejskich to jest problem, bo ta frekwencja znacząco odstawała w poprzednich latach od tego, co widzieliśmy w przypadku aktywności w wyborach parlamentarnych czy prezydenckich. No i trzeba też popatrzeć na kalendarz, co nas czeka, czyli 1-3 maja to są święta, to jest przyjazd Tuska 3 maja do Polski, to są matury 6 maja i z tym związane ewentualne problemy, bądź ich brak na skutek, już wiemy, jakieś próby były wyjścia awaryjnego przygotowywanego przez rządzących. Po tych mamy orzeczenie TSUE dotyczące Polski, Czech, Słowacji, Węgier, które odmówiły relokacji środków zgodnie z tym życzeniem, które było ze strony Angeli Merkel i Niemiec. I w końcu mamy tuż przed wyborami, tuż przed ciszą wyborczą, 24 kwietnia orzeczenie TSUE dotyczące KRS-u, które też może mieć wpływ na wynik wyborczy. Myślę, że te wydarzenia w dużej mierze i narracja ze strony głównie dwóch dużych bloków, czyli PiS-u Zjednoczonej Prawicy z jednej strony, Koalicji Europejskiej z drugiej, będą dyktowały to, co się będzie działo w ostatnim miesiącu kampanii.
I jeszcze w interesie opozycji jest uruchomienie kolejnych grup społecznych z rozmaitymi żądaniami płacowymi.
Z tą pewnością tak, ale to dla Koalicji Europejskiej, bo tu jak gdyby się koncentruje głównie uwaga opozycji, siła opozycji. Myślę, że fiasko strajku nauczycielskiego, bo tak trzeba powiedzieć, powinno jednak dać do myślenia.
Ale dlaczego mówimy fiasko strajku nauczycieli, skoro wczoraj była wielka manifestacja, skoro ten strajk trwa?
Strajk trwa, tylko proszę zwrócić uwagę, że to, co miało być siłą po stronie nauczycieli, czyli kłopoty związane z przeprowadzeniem egzaminu gimnazjalistów, egzaminu ośmioklasistów i wreszcie matur, okazało się bronią nieskuteczną, dlatego że w przypadku dwóch pierwszych wymienionych egzaminów one się odbyły bez większych przeszkód. Myślę, że podobna sytuacja będzie, jeśli chodzi o matury, ale myślę, że warto też śledzić, jak to wygląda w słupkach sondażowych, jeśli chodzi o poparcie do strajku nauczycieli. Kiedy on się rozpoczynał ponad 2 tygodnie temu, to większość Polaków mówiła tak dla strajku. W momencie, kiedy z każdym dniem okazywało się, że do sporej części społeczeństwa dochodzi sygnał, że to wszystko odbywa się kosztem dzieci, młodzieży, to akceptacja dla strajku z każdym dniem maleje.
Był taki sondaż przeprowadzony na zlecenie TVN-u. 49% Polaków była przeciwko strajkowi, 47% za strajkiem nauczycieli. Czy to się zmieniło? Czy te proporcje się zmieniły?
Nie mamy świeższych pomiarów, ale pan redaktor przytoczył wynik sondażu, który trzeba było porównać z innym pomiarem, który był przeprowadzony dla wyborczej kilka dni wcześniej i tam odsetek akceptujących strajk był o 7 albo 8 punktów procentowych wyższy. Wobec tego w ciągu tygodnia o 6-7 punktów przybyło tych, którzy mówią nie akceptujemy strajku, nie popieramy strajkujących nauczycieli, a o z kolei 6-7 punktów procentowych jest mniejsza akceptacja do tego, co się dzieje w strajku.
Czy Koalicja Europejska w ciągu tego miesiąca będzie się dalej posługiwać hasłem polexitu i przypisywaniem PiS-owi chęci opuszczenia Unii Europejskiej?
Z całą pewnością Koalicja Europejska zrobi wszystko, żeby tematami dominującymi w kampanii wyborczej nie były kwestie krajowe, dlatego że na tym podwórku bardzo dobrze czuje się Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, co pokazują ostatnie tygodnie i co potwierdzają sondaże, a znacznie lepiej, łatwiej działać jest z Koalicją Europejską, między innymi straszeniem polexitu, jeśli istotnie tematyka europejska by zdominowała kampanię. Moim zdaniem prawdopodobieństwo zaistnienia tego scenariusza będzie tylko w okolicach przyjazdu Donalda Tuska do Polski, czyli 3 maja, i myślę, że obóz rządzący zrobi wszystko, żeby po 3 maja ponownie sprawy krajowe zdominowały kampanię europejską.
Czy w ramach swoich obowiązków służbowych obserwuje pan zarówno wiadomości w telewizji publicznej, jak i fakty w TVN-ie?
Staram się oglądać jedno i drugie, ale teraz przy okazji świąt, które będą, myślę, że tak jak większość Polaków, odpocznę sobie.
Czyli
od oglądania.
W tym w czasie majówka bez polityki, polityka zawieszona, chociaż ważne zdarzenia polityczne będą, bo i pierwszy, i drugi, i 3 maja, i wystąpienie Tuska na Uniwersytecie Warszawskim. Czego pan się spodziewa? Jakiej mowy prezydenta Europy?
Trudno jest mi przewidywać, jakie są plany. Myślę, że będzie to chyba próba, jeśli to będzie próba zbudowania namiastki jakiegoś szerszego porozumienia niż obecnie robi to Grzegorz Schetyna i z koalicją europejską. Pytanie, czy Donald Tusk się posunie aż tak mocno, żeby deklarować między innymi swój start w wyborach prezydenckich. Moim zdaniem nie, bo cały czas nie ma pewności, że ten start może się zakończyć jego sukcesem.
To dopiero po wyborach parlamentarnych możemy się takich deklaracji spodziewać, w zależności od tego, kto te wybory parlamentarne wygra.
Jeśli patrzymy na to, co piszą publicyści związani z opozycją, co mówi część polityków związana z opozycją, to myślę, że takiej deklaracji Donalda Tuska spodziewają się jak najszybciej. Ale Donald Tusk myślę, że nie zdecyduje się na to w maju, jeśli, tak jak pan redaktor mówi, zrobi to po wyborach parlamentarnych, kiedy będzie miał już pełny przegląd, bo wiemy, że wybory do Parlamentu Europejskiego to jest pierwszy etap tego dwupaku wyborczego, który zakończy się wyborami do Sejmu i Senatu jesienią.
Kiedyś w czasie wyborów, dawno, dawno temu, czyli na początku III Rzeczpospolitej, może mogliśmy mówić i zadawać sobie pytanie, czy ta kampania wyborcza będzie brutalna. Teraz całe życie polityczne jest brutalne, niezależnie od tego, czy jest kampania wyborcza, czy nie ma, czy coś nas może w tej brutalności jeszcze bardziej zaskoczyć.
Myślę, że duża część Polaków przywykła do tego, że tak jak pan słusznie podkreśla, jeszcze 10-15 lat temu ten spór się zaostrzał znacząco przy kampaniach wyborczych, czy to parlamentarnej, czy prezydenckiej, natomiast z całą pewnością od 15 roku przy tych bardzo ostrych podziałach, które obserwujemy, nie ma większej różnicy, czy jest to ten przypisany kalendarzem wyborczym czas kampanii, czy to jest okres spierania się dwóch bloków politycznych między wyborami.
Kiedyś mówiliśmy o popisie, czyli to był rok 2004-2005. Czy na polskiej scenie politycznej w ogóle jest do wyobrażenia, że powstanie takie ugrupowanie, które rzeczywiście zakończy spór polityczny, w którym są wiele efektów PR-owskich i często część podziału jest oczywiście uzasadniona aksjomatycznie, a część podziału jest wymyślona w sztabach wyborczych?
Obserwowaliśmy te próby od roku 2004-2005. Wszystkie one nie zakończyły się sukcesem. Jedna z tych prób jest teraz żywa i obecna. Mam na myśli wiosnę Roberta Biedronia, ale patrząc po sondażach, istotnie to ugrupowanie znalazło jakąś szczelinę gdzieś na lewo od koalicji europejskiej. To jest zbyt mało, żeby zakłócić ten porządek, czy w cudzysłowie nazwijmy porządek, obserwowany na scenie politycznej, czyli dominację dwóch wielkich bloków politycznych.
Ale wiosna jest wyraźnie po jednej stronie tej najważniejszej barykady i dyskusji na temat fundamentów Europy, fundamentów życia społecznego, ale czy jest takie miejsce dla takiej centroprawicowej partii konserwatywnej, która przełamie tą wrogość czasami bardzo podobnych do siebie środowisk?
Takie próby były podejmowane. Wspomnę o Pojotynie Pawła Kowala, potem była Polska Razem Jarosława Gowina, czyli taka obie formacje konserwatywno-liberalne, umiarkowanie prawicowe. Duża część wolnościowców, centroprawicowców znalazła się też w K15, ale wszystkie te formacje albo weszły w skład dużych bloków, tak jak działacze Pojotynu czy Jarosław w Gowiniego, Polska Razem, a Paweł Kukiz, no, jest gdzieś w przedziale 5-8%, czyli też nie jest to jakaś znacząca formacja polityczna, a jak pan redaktor pyta, czy jest miejsce, to odpowiadam, cały czas jest, tylko ono jest mniej więcej dla 7-9% wyborców. Sprzyja niewątpliwie temu od kilku tygodni fakt, że Grzegorz Schetyna, tworząc koalicję europejską z ugrupowaniami wyraźnie lewicowymi, tak jak SLD czy Partia Zielonych, przesunął Koalicję Europejską i tym samym Platformę bardziej ku centrolewicy. Pytanie, czy to zostanie wykorzystane przez te byty, które są obecne na scenie politycznej i mniejsze, czy też w perspektywie kilku miesięcy czy lat pojawi się coś istotnie między Platformą a PiS-em.
No, czy są jakieś badania, które mówią o tym, jak wyborcy zachowają się w Warszawie? Na jaki procent głosów może liczyć pan Cimoszewicz?
Na razie mamy dostępne badania wskazujące, jakie jest poparcie dla komitetów wyborczych w okręgu Warszawa, czyli mieście Warszawie i w Januszku, natomiast nie mamy preferencji precyzyjnych dotyczących wskazań dla poszczególnych kandydatów, ale z całą pewnością w ostatnim miesiącu przed wyborami takimi danymi będziemy dysponować.
A jak to wygląda w tym w Warszawie i w Januszku warszawskim, to poparcie?
Badania, które były przeprowadzone dla Polski The Times przez Biuro Dobra Opinia w każdym z okręgów wyborczych wskazywało, że mamy tutaj przewagę, znaczącą przewagę kilku punktów procentowej Koalicji Europejskiej nad Prawem i Sprawiedliwością. Wynik powyżej średniej dla Wiosny, Kukiz w okolicach progu, Konfederacja w okolicach progu wyborczego.
Czyli mogą się powtórzyć wyniki z wyborów samorządowych?
Jeśli brać pod uwagę wynik 54%, jeżeli dobrze pamiętam, Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Warszawy, to prawdopodobieństwo, że Koalicja Europejska będzie miała aż tak wysoki wynik, jest niemożliwe z racji tego, że startuje Wiosna. Jeśli Koalicja Europejska miałaby wygrać, a wszystko na to wskazuje, z PiS-em właśnie w okręgu wyborczym Warszawa, to ta różnica będzie moim zdaniem nie większa niż 5-6 punktów procentowych.
Partie po wyborach będą ogłaszać swoje sukcesy. Sukcesem Prawa i Sprawiedliwości będzie ile mandatów?
Sukcesem dla Prawa i Sprawiedliwości będzie wynik powyżej 39%, bo przypomnę, że w roku 2014 na taki rezultat to była suma głosów oddanych na Prawo i Sprawiedliwość, startującą oddzielnie Solidarną Polskę Zbigniewa Ziobry i Polskę razem Jarosława Gowina. W ogóle zdobyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego poparcie powyżej 40% jest ciężko, chociaż udało się to, przypomnę, Platformie Obywatelskiej w roku 2009, bo jeżeli dobrze pamiętam, otrzymała 44% głosów. Jeśli chodzi o mandaty, to wszystko, co będzie powyżej 19 tych zdobytych w 2014 roku, będzie sukcesem. Obecnie sondaże i mandaty przeliczone na podstawie sondaży wskazują, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na od 21 do 24 mandatów, czyli od 4 do 5 więcej niż w 2014 roku.
Czyli spodziewa się pan, że Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica dostanie te 40% głosów?
Obecnie sondaże pokazują, że to poparcie jest powyżej 40%, ale specyfika wyboru do Parlamentu Europejskiego pokazuje, że z racji niższej frekwencji te komitety niezwiązane z tym systemem dwublokowym PiS-u i z drugiej strony Koalicji Europejskiej mogą otrzymać trochę wyższe poparcie niż to jest w sondażach, zabierając trochę tym największym, w tym Prawu i Sprawiedliwości.
Na co zwracać uwagę, analizując ten mecz wyborczy?
Trudne pytanie, dlatego że nic nie wskazuje na to, żeby miało dojść do zmiany temperatury tego, co obserwujemy w ostatnich tygodniach kampanii. Myślę, że ta końcówka będzie jeszcze bardziej ostra. Myślę, że warto przede wszystkim obserwować to, co się będzie działo w obrębie Koalicji Europejskiej i jaki będzie wynik Koalicji Europejskiej, dlatego że to w dużej mierze przełoży się na to, co będziemy obserwowali w okresie po wyborach do Parlamentu Europejskiego, a przed wyborami jesiennymi do Sejmu i Senatu.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Zespół Lady Punk lubi pan, czy nie?
To z okresu mojej młodości, dzieciństwa. Jaką piosenkę mamy?
Różne. Marchewkowe pole, na przykład taka piosenka, nie wiem, czy pan...
No oczywiście, że pamiętam. Oczywiście, że pamiętam. No, tak. Nawet otoczkę tej piosenki pamiętam.
Jaka była?
No, że to niekoniecznie być może chodziło o te marchewki.
No to słuchamy.